Dzisiaj, przypomnę, w programie Unia bez tajemnic rozmawiamy na temat regulacji prawnych dotyczących pracy sprzątaczek i opiekunek w Unii Europejskiej.
Ja się tak zastanawiam, kiedy tak pani słucham, czy to jest bardziej kwestia możliwości, realnych możliwości i pomysłów na rozwiązanie, czy też przez przypadek to nie jest kwestia mentalności, czyli jakby zrozumienia tego, te kraje, Belgia czy Francja, wcześniej dostrzegły być może to, że praca, którą tak zwane te domowe obowiązki, jest realną pracą, którą można bardzo realizować, wycenić i za tym potem już idą, za tym zrozumieniem tej podstawy, idą dalsze kroki, dalsze rozwiązania prawne.
Tak, tak, to jak najbardziej pani ma rację, pani redaktor, bo uzmysłowienie sobie, ile ta praca jest warta, to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy zaczęli ją doceniać i wyceniać. We Francji mówi się o ogromnej ilości tak niezapłaconych godzin, które przekładają się na około 30% GDP, produktu krajowego brutto. W Polsce widziałam takie szacunki, które mówiły o 20-kilku procentach produktu krajowego brutto, że tyle jest warta praca, która jest niezapłacona, która jest wykonywana przez kobiety w domach. Tak, tak, to są potężne pieniądze i nie chodzi o to, żeby teraz z budżetu państwa za tę pracę płacić, tylko żeby zaczynać powoli wprowadzać te elementy tej pracy domowej na rynek, wyceniać ją i rozumieć, ile ta praca jest warta. I też jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie świadomościowe, no to w momencie, kiedy większość jest przekonana, że to, co kobieta wykonuje, te prace, które kobiety zazwyczaj wykonują w domach, pranie, sprzątanie, opieka, ogarnianie tego wszystkiego i tak dalej, że to jest naturalne i tak po prostu musi być, bo tak zawsze było. Znaczy, jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to oczywiście do przodu się nie posuniemy. Te prace są konieczne do wykonania, ale naprawdę nikt nie powiedział, że to muszą robić kobiety i że to musi być wykonywane zawsze nieodpłatnie. To jest rynek i bardzo dużo ludzi może znaleźć pracę na tym rynku i bardzo dużo ludzi może wyswobodzić się z tych prac, mieć wolny czas albo na rozwój zawodowy, albo, co jest o wiele bardziej pożądane dzisiaj, na rozwój życia prywatnego, rodzinnego, bo po prostu nie mamy czasu żyć. Wszyscy pracujemy i w tym kołowrotku pracy, w tej karuzeli pracy, nie starcza nam czasu na to, co jest najważniejsze.
Ja myślę, że też nieważne jest to właśnie, żebyśmy podnosili ten procent zatrudnienia, bo badania pokazują, że zatrudnienie w danym kraju na poziomie 65% powoduje obniżenie standardów życia o 18%, 18-20%. To jest 1/5 niższy standard życia. Oferuje całemu społeczeństwu tak niskie zatrudnienie. Wystarczy podnieść je do 72% i już mamy o połowę mniej niższe standardy życia, a więc przy 72% te standardy życia obniżają nam się tylko o 9%. To jest szalenie ważne i mamy świadomość, że bardzo często te osoby pracują w szarej strefie, ale właśnie fakt, że pracują w szarej strefie, że nie są odprowadzane od tego podatki, że nie są zapewniane, nie jest zapewnione bezpieczeństwo tych ludzi, to powoduje, że ponosimy, całe społeczeństwo ponosi tak duże koszty.
Ja tylko chciałam przypomnieć, że mamy pierwsze dokumenty legislacyjne na ten temat, bo niedawno weszła w życie konwencja, która jest dość młoda, bo z roku 2011. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym. W raportach i rezolucjach, które pojawiają się w parlamencie, właśnie też w tym niedawnym dokumencie, za każdym razem są wezwania do tego, żeby tę konwencję ratyfikować. Bardzo mało państw ratyfikowało tę konwencję.
Nic dziwnego. Tylko 4, prawda?
Tak, nic dziwnego, bo po prostu w bardzo niewielu państwach europejskich są jasne, klarowne, proste rozwiązania, które dotyczą tej sfery pracy domowej. A dzisiaj, kiedy jesteśmy w środku wielkiej dyskusji o imigrantach, możemy być pewni, że to będzie jeden z pierwszych sektorów, do którego trafią ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Unii Europejskiej po lepsze życie, ale bardzo często nie mają kwalifikacji. Zanim pokończą odpowiednie kursy edukacyjne i tak dalej, to najkrótsze, które mogą skończyć, dotyczą właśnie prac bardzo prostych. I część tych prac będą prace w gospodarstwach domowych, więc tak przynajmniej też jest we Francji i w Belgii, że bardzo duży procent tych prac domowych w systemie czekowym wykonują kobiety imigrantki.
A czy nie obawiają się panie, bo teraz tak, no mamy pozytywne wzorce, jest skąd jakby czerpać przykłady, komisje europejskie pracują nad tymi rozwiązaniami, ale czy nie obawiają się panie, że dopóki będą całe rzesze wręcz kobiet zdeterminowanych, poszukujących pracy za wszelką cenę, które będą się godziły na to, że pracują za płacę poniżej godności, bez ubezpieczeń, bez możliwości długości urlopów, bez żadnych składek, to trudno będzie zmienić tą sytuację.
Właśnie o to chodzi, że nie ma innej pracy, ponieważ nie ma innej pracy, one się zgodzą. Tego nie przeskoczymy, że one się zgodzą na pracę, która jest niewiele płatna. I dlatego te systemy belgijskie, które powodują, że ten człowiek dostaje jednak więcej pieniędzy, że jest naprawdę zachęta dobra, żeby legalnie tę osobę zatrudniać i żeby ona dostawała oprócz tego, co dostaje do ręki jako zapłatę za swoją pracę, żeby dostawała jeszcze pieniądze, które idą na opłacenie jej ubezpieczeń i tak dalej, no to jest pierwszy krok, który możemy zrobić. Oczywiście, że to nie jest taka praca, jak się ma w zakładzie pracy na cały etat, na czas nieokreślony, ze wszystkimi świadczeniami, bo to jest inny charakter pracy, ale ja uważam, że lepiej jest regulować taką pracę, która ma charakter elastyczny i może jest to praca niepełnego komfortu, ale jednak jest to znacznie lepsze niż sytuacja, kiedy ta osoba pracuje na czarno. Więc legalizacja pracy, która jest wykonywana w systemie niezarejestrowanym, to jest pierwszy krok, który powinniśmy robić, a potem oczywiście ta praca, historia pracy, doświadczenie, które w tej pracy jest zdobyte, rekomendacje, które się dostaje, mogą pozwolić na to, żeby ta praca stawała się coraz lepiej opłacana i coraz bardziej godna.
Mówiła Pani też o tej zmianie mentalności. Ja myślę, że właśnie wprowadzony przez Belgię i Francję system dotowania tej pracy przez państwo zachęca pracodawcę, a więc osobę, która taką pomoc domową wynajmuje, w związku z tym, że ona płaci znacznie mniej niż gdyby zatrudniała ją normalnie, czy na czarno, czy nawet normalnie, tak. To zachęca do tego, żeby właśnie w tym systemie uczestniczyć, żeby z tego systemu korzystać. Z kolei osoba, która mogłaby pracować na czarno za stawkę, którą i tak dostaje większą przy tej dotacji państwowej, jest bardziej zachęcona do tego, żeby jednak rejestrować się i dostawać troszeczkę większe wynagrodzenie plus, co jest szalenie istotne, a o czym prawdą jest, że nie zawsze te osoby myślą w wieku 20 kilku lat, plus zabezpieczenie, to zabezpieczenie socjalne i zabezpieczenie później przyszłości emerytalnej. To są te elementy, które zachęcają do tego, że nie musimy o tym myśleć, że warto nas szkolić, uczyć, pokazywać, tylko po prostu sama chęć skorzystania z tych przywilejów, które daje system, zachęca nas do tego, że zmieniamy tę naszą mentalność, ten nasz sposób myślenia.
Tak, i to dotowanie pracy, która normalnie jest wykonywana na czarno, ma właśnie ogromny sens, dlatego że gdybyśmy sobie wyobrazili, że te osoby są bezrobotne, są całkowicie na utrzymaniu systemu pomocy społecznej, to przecież pieniądze, które musielibyśmy im wypłacić, byłyby nieporównanie większe. To po pierwsze, tak, żebyśmy i tak, bo w Europie systemy socjalne w państwach członkowskich są tego rodzaju, że nie pozwalają nikomu być całkowicie na marginesie, więc i tak byśmy płacili jakieś pieniądze i tak, byłyby to pieniądze większe i to byłyby pieniądze, które by trzeba było płacić zawsze, ciągle, bo tutaj jest przez zdobywanie doświadczenia, zdobywanie zaufania, zdobywanie rekomendacji, poprzez przechodzenie edukacji i włączanie się do społeczeństwa, mamy całą masę doświadczeń za sobą, które powodują, że te koszty po jakimś czasie zanikają. Bo człowiek się usamodzielnia i ja w ogóle uważam, że istotą wszelkiego rodzaju programów, które są skierowane do osób bezrobotnych, czy które są na marginesie, celem tych wszystkich programów powinno być usamodzielnienie klienta, bo jeżeli nie następuje usamodzielnienie, to my po prostu sobie tylko bierzemy na kark koszty, które się potem mnożą na kolejne osoby.
Dokładnie, poza tym poprzez to usamodzielnienie dajemy szansę na rozwój. Te osoby coraz chętniej widzą potrzebę rozwoju własnego zawodowego. W związku z tym bardzo często też zmieniają tę pracę z prostych prac na pracę bardziej zaawansowaną, wymagającą lepszych kwalifikacji, więc chętniej się uczą, chętniej przystępują do zmiany swoich kwalifikacji, są aktywniejsze na rynku pracy i bardzo często też przechodzą z tych prac podstawowych w pracę bardziej zaawansowane.
Tak, ja myślę, że to, o czym pani redaktor na początku wspomniała, czyli godność, tak, tej pracy, to, że jednak jest różnica, jeżeli ja pracuję w systemie niezarejestrowanym, pracuję na czarno, nie mam żadnej ochrony i tak naprawdę ten, kto mnie zatrudnia, może zrobić ze mną wszystko. Nikt nie wie o tym, że ja pracuję, tak? To nigdzie nie jest napisane. Więc ta godność, która pojawia się, kiedy praca jest legalna, jest także czymś, o czym warto pamiętać, bo to jest ważne. I daje to nie tylko poczucie takiego bezpieczeństwa ekonomicznego, bo ktoś za mnie zapłaci podatek zdrowotny, jak się coś stanie, to nie jestem na lodzie, ale też to, że ja właśnie jestem rozpoznawana, tak, przez te wszystkie systemy, wiem, że ludzie wiedzą, gdzie ja jestem, gdzie ja pracuję, kogo ja pracuję, to wszystko powoduje, że ta praca staje się bezpieczniejsza i godna. Jednak w porównaniu z pracą na czarną jest to zupełnie inna sytuacja.
Ja takie niedawno przeżyłam takie zdarzenie. Młoda dziewczyna opowiadała, przez wiele miesięcy była bezrobotna i opowiadała, jak wyglądały jej spotkania z jej rówieśnikami, z osobami, które poznaje na jakimś spotkaniu. I mówi, że pierwsze pytanie na ogół, jakie jest zadawane, co robisz? Tak, gdzie pracujesz? Mhm. I w momencie, kiedy odpowiada się, no jestem między jednym a drugim zatrudnieniem, czyli jestem osobą bezrobotną, ucina się rozmowę. Natomiast w momencie, kiedy mówi, że jakąś pracę podjęła, gdzieś pracuje, to nawet jeżeli druga osoba nie jest zainteresowana specjalnie tą pracą, zaczyna pytać, jakie masz hobby, czym się interesujesz, co robisz, jak spędzasz czas. I to też daje taką możliwość właśnie uczestniczenia w życiu społecznym, nie wykluczenia. W momencie, kiedy mówimy, że jesteśmy bezrobotni, automatycznie wykluczamy się ze społeczeństwa.
Jakie zatem panie widzą takie jaskółki na to, żeby te ustalenia komisji do spraw zatrudnienia i komisji do praw kobiet, żeby te ustalenia wchodziły jakby w życie w pozostałych krajach Unii Europejskiej? Bo no, domyślam się, że to jest cały proces i to nie krótki proces. Co to się właśnie powinno wydarzyć?
To jest proces wieloletni. Znaczy my jesteśmy na początku drogi, czyli pojawiają się pierwsze rezolucje, pojawiają się pierwsze raporty na temat pracy domowej. I teraz po tych raportach, których będzie jeszcze pewnie kilka, piłka jest po stronie Komisji Europejskiej, że tak użyję tego języka sportowego, który się zakorzenił w polityce. Więc Komisja Europejska, mam nadzieję i wszyscy mają nadzieję, którzy w tym procesie lobbingu na rzecz legislacji w pracy domowej uczestniczą, no mamy nadzieję, że to się właśnie skończy jakąś legislacją, że pojawi się nie tylko coś, co się nazywa zalecenia, nie tylko coś, co się nazywa rekomendacje, ale coś, co jest twardym dokumentem, czyli dyrektywa, która ustala minimalne warunki takiej pracy domowej, ale też zachęca do przygotowywania prostych rozwiązań legislacyjnych i fiskalnych w krajach członkowskich.
Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że jednak ta polityka społeczna jest po stronie państw członkowskich, to one decydują, w jaki sposób ją będą prowadziły. I tak naprawdę obok tego, o czym Agnieszka mówi, tych raportów, tych dokumentów, prac komisji, tak naprawdę musi być bardzo duże zaangażowanie po naszej stronie, stronie polityków, ale też organizacji reprezentujących czy środowiska kobiece, czy reprezentujących środowiska pracowników czy pracodawców. Powinny być duże naciski na rządy państw, które nie mają takich systemów, żeby zachęcać do tego, żeby takie systemy wprowadzać.
Dziękuję paniom bardzo za to spotkanie. Miejmy nadzieję, że tak jak zawsze to bywa, kiedy kropla drąży skałę, że za te kilkanaście nawet lat rzeczywiście my będziemy mogli chociaż w części powiedzieć, że tyle zostało zrealizowane. Ja mówię tutaj teraz o naszym polskim gruncie i że no być może kiedyś będzie tak, że ktoś z nas będzie mógł brać przykład i powiedzą, że proszę bardzo, w Polsce sobie poradzili i być może warto z tego skorzystać. Są panie takimi optymistkami?
Oczywiście. Są tematy, są sfery życia, w których też jesteśmy rewelacyjni, z których Europa korzysta. Także i w tym przypadku możemy zaadoptować częściowo programy realizowane w Belgii i we Francji, szukając jednocześnie jeszcze lepszych rozwiązań.
Wszystko zależy od ludzi. Wielokrotnie się o tym przekonaliśmy, a w Polsce ten kapitał intelektualny jest naprawdę wspaniały. Mamy fantastycznie wykształconych, przygotowanych i twórczych ludzi w Polsce, więc jestem przekonana, że wymyślimy system, który będzie dla nas najlepszy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i pani Danuta Jazłowiecka, posłanki do Parlamentu Europejskiego, dziś w programie Unia bez tajemnic. Przypomnę, rozmawiałyśmy o tych regulacjach prawnych dotyczących pracy opiekunek, pracy państw sprzątających. Dziękuję paniom za rozmowę i
dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.